spróbuję może bardziej podsumować tą naszą rozmowę.
Zazwyczaj ja to robię, więc chętnie posłucham, jak robi to ktoś inny. Gdyby ktoś chciał wesprzeć jakiś z waszych projektów, to gdzie was szukać?
Wystarczy wpisać w dowolną social media.
Wystarczy Wiedźmin. Jesteśmy wyżej wypozycjonowani w CD Projekt Red.
Najczęściej tym elementem wysypującym nasz idealny plan jest społeczność, kiedy my do nich przychodzimy już z jakimś wytworzonym materiałem.
Praca fajna, tylko ci klienci.
I oni nam mówią, że super pomysł, ale nam się nie podoba.
Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj moim gościem będzie połowa składu gości, tudzież listy gości, które możecie pamiętać z jednego z poprzednich odcinków, w którym właśnie Oliwia i Łukasz rozmawiali wspólnie ze mną o historii i ciekawych rozwiązaniach, które wdrażają w ramach swojej marki Auroria. Dzisiaj zaprosiłem Łukasza raz jeszcze, żeby opowiedzieć o drugim projekcie, w którym jest zaangażowany, a w zasadzie z którego jest nawet bardziej znany prawdopodobnie gdzieś tam w internetowym światku, którym jest Go On Board. Cześć Łukasz.
Cześć.
Jak się czujesz w tym dziwnym poczuciu, że nagrywamy to de facto z rzędu, ale dla ludzi minęło kilka tygodni.
Tak, no myślę, że to może być zaskoczenie, że po kilku tygodniach wciąż jestem w tym samym garniturze i koszuli.
Dokładnie, ale to wiesz, to jest tak jak Jeff Bezos, czy jakiś inny Mark Zuckerberg, spójna marka osobista, ten sam strój i tym podobne, choć pewnie nikt by nie pamiętał, gdybyś tego bezpośrednio nie nadmienił. Poprzednio rozpoczęliśmy od liczb, które kręcą waszym biznesem i myślę, że fajnie byłoby i w tym wypadku również w ramach podbudowy, czym jest w ogóle projekt Go On Board. Więc gdybyś właśnie tak swoimi słowami w kilku zdaniach powiedział, co to jest Go On Board i jakie kluczowe liczby go definiują w zakresie osiągnięć i sukcesów, to byłby, myślę, dobry wstęp do naszej dyskusji.
Go On Board jest to studio gier planszowych. Tworzymy od białej kartki gry planszowe i robimy to razem ze społecznością, co jest dosyć unikatową cechą na naszym rynku. Tworzymy te gry w oparciu o model crowdfundingu, który jest takim medium komunikacji między nami a społecznością w tym procesie tworzenia naszych produktów. Crowdfunding jest to model biznesowy, który pozwala nam nie tylko na to, aby być w kontakcie, ale też na to, żeby pozyskiwać fundusze na wydanie gier. Tak więc to jest taka dosyć specyficzna forma przedsprzedaży, ale z bardzo dużym zaangażowaniem społeczności. Pytałeś o liczby. Nasz ostatni projekt to projekt gry planszowej Cyberpunk 2077, który zrealizowaliśmy razem z firmą CD Projekt. W ramach tego projektu crowdfundingowego sprzedaliśmy gry za łączną kwotę 7,6 miliona dolarów. Wspierających było ponad 26 tysięcy.
A ile takich projektów historycznie macie już za sobą?
Naszych samodzielnie stworzonych kampanii crowdfundingowych jest 5. Mamy trochę dłuższą listę gier wydanych, bo niektóre wydawaliśmy również w tradycyjnym modelu, ale samych projektów crowdfundingowych mamy zdecydowanie więcej, ponieważ na pewnym etapie rozwoju naszej spółki stworzyliśmy również platformę Zagram w to, gdzie polskim wydawcom pomagaliśmy wydawać gry właśnie w modelu crowdfundingowym, obsługując ich po prostu jako partner zarówno technologiczny, jak i marketingowy.
Możesz powiedzieć trochę o początkach tego biznesu, w sensie pewnego dnia obudziłeś się z myślą, będę wydawał gry planszowe, ale najpierw zbiorę na nie pieniądze od ludzi, czy ten początek wyglądał jakoś inaczej?
Trochę inaczej. Zaczynaliśmy od sklepu internetowego. Był to sklep internetowy, który nazywał się ułukiego.pl. Założyliśmy go razem z moimi dwoma
ułukiego
kolegami. Ułukiego?
Ułukiego. Ja i moje skojarzenia, wiesz jak to zacząłem czytać, że to jest ułukiego jak Łuki ze Star Wars.
Bo tak jest.
Tak było, czyli nie, że tak. Łukiego w rozumieniu Łuki Łukasz, nie. Tylko Łukiego, ej, to dobrze to zrozumiałem, tak, a to była ta mniej oczywista opcja.
Tak. Założyłem ten biznes razem z dwoma moimi przyjaciółmi, Pawłem i Łukaszem. Łukasz jest autorem gier planszowych oraz youtuberem. Okay. I jeszcze przed założeniem sklepu internetowego miał kanał na YouTubie Łukiego, na którym recenzował gry planszowe. I okay. z tej nazwy zaczerpnęliśmy do tego, żeby stworzyć również taką domenę sklepu internetowego. No i tak to się zaczęło. Okazało się, że ten model biznesowy nie jest najlepszy, bo...
Model sklepu internetowego.
Sklepu internetowego sprzedającego gry planszowe. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ten produkt gry planszowe jest bardzo łatwo porównywalny i bardzo trudno jest zbudować jakąś przewagę konkurencyjną, unikatową wartość dla klienta końcowego, co kończy się najczęściej
cena OP.
Walką o cenę, w co nie chcieliśmy iść, co powodowało, że te nasze produkty były albo droższe, albo my musieliśmy się pogodzić z tym, że mają bardzo niską marżę.
Ile trwało, dopóki sobie to uświadomiliście, albo się z tym pogodziliście? Że to dalej nie ma sensu, próba budowania skali na tym produkcie, na takim modelu biznesowym.
Dosyć szybko. Po półtorej roku już wdrażaliśmy nowe rozwiązania. Tak, od momentu, kiedy zaczęliśmy budować sklep internetowy.
A wiesz, dlaczego o tym mówię i tak się tego wątku obsesyjnie chwilowo trzymam? Dlatego, że a wiesz, wiele osób też patrząc na narrację obecną w mediach, typu tkwi przy swoim pomyśle tak długo, aż się uda i tak dalej, czasami albo ignoruje, albo nie zauważa pewnych przesłanek. I co było takim motywem, po którym stwierdziliście, okej, ten model nie ma sensu? Czy to wyszło wam jakoś z pewnej analizy pewnych liczb, czy po prostu analizy konkurencji, że okej, dobra, nie mamy startu, nigdy nie będziemy mogli sprzedawać tak tanio albo na taką skalę. Co było tym, wiesz, punktem, czy daną, czy informacją, czy rozmową, po której stwierdziliście, to się nie zepnie, trzeba szukać nowego modelu?
Wiesz co, myślę, że było kilka czynników, które nam na to, które nam podpowiadały, że powinniśmy zacząć szukać dalej jakiegoś lepszego modelu biznesowego w tej branży. To, co było niewątpliwie takim mocnym sygnałem, to to, kiedy wyeksplorowaliśmy już naszą listę wartości, które moglibyśmy dać klientowi, aby uzasadnić wyższą cenę w naszym salonie, tak, w naszym sklepie. Były to dodatkowe elementy, takie jak na przykład gra kolekcjonerska, którą zbierasz razem z zamówieniami, instrukcja wideo, którą możesz obejrzeć zamiast czytania długiej instrukcji papierowej.
I próbowaliście znaleźć takie przewagi, tak, materialne bądź niematerialne, które uzasadniałyby, że warto kupić u was, bo właśnie obok gry fizycznej dostajesz na przykład poradnik w wersji wideo, który wy wyprodukowaliście.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Było to zarezerwowane tylko dla naszych klientów. Pomimo tego ta wrażliwość cenowa klientów jest na tyle wysoka, że to nie przekonywało ich na tyle skutecznie, żebyśmy mogli zbudować na tym duży biznes. Więc
jak dawno temu to było? Bardziej dekada czy 3 lata?
6 lat temu.
Okej. Okay. Myślisz, że dzisiaj byłoby inaczej, czy że dalej jest tak wysoka wrażliwość cenowa w tym segmencie?
Myślę, że w ramach tych gier, które my sprzedawaliśmy, nadal jest tak samo. Tak, czyli to znaczy trzeba wygenerować bardzo duży wolumen sprzedaży, żeby on nadrobił niskie marże. I konkurując w zasadzie tylko ceną, można dojść do wysokich wyników.
Ale tak czy owak, myślę, że z tego jest bardzo ciekawy wątek, czyli jak budować, nawet w teorii sprzedając to samo, co ktoś inny, wokół danego produktu, przewagę konkurencyjną, wartość dodaną, na przykład pod postacią takich rzeczy, które produkowaliście obok po prostu produktu, który ktoś zamawia. I powiedziałeś, że te przewagi, tudzież wartości przeszliście wszystkie i to się okazało niewystarczające. I na tej podstawie stwierdziliście, tak, szukamy innego modelu. I co było tym innym modelem, do którego się skłoniliście?
Zauważyliśmy, że stworzenie własnej gry planszowej może być odpowiedzią, ponieważ naszym problemem było to, że w ramach innych sklepów internetowych można było łatwo porównać cenę. Więc potrzebowaliśmy produktu, którego nie dało się porównać. Najłatwiej osiągnąć to tym, że tworzy się go własnoręcznie, samodzielnie. I tak też zrobiliśmy. Wydaliśmy pierwszą grę planszową, bardzo małą. Wtedy byliśmy naprawdę niewielkim zespołem. Mój wspólnik stworzył mechanikę tej gry, to jest gra Słowny Ninja. Ja przez 3 miesiące pracowałem nad grafikami do tej gry i stworzyliśmy ją naprawdę własnoręcznie. Wydaliśmy ją w polskiej fabryce i włożyliśmy ją do sklepu internetowego. Oczywiście marża była dużo większa. Mieliśmy te same ceny, co inne gry, porównywano nam cenę do innych gier planszowych, no ale konsumowaliśmy całą marżę, tak, ponieważ sprzedawaliśmy ją bezpośrednio do klienta. To pokazało nam, jak niewielką sprzedaż na tej jednej grze musimy wygenerować, aby wyrównać sprzedaż innych gier jako reseller. I to otworzyło nam to w ogóle myślenie o tym, że powinniśmy iść w stronę wydawania własnych gier, własnych tytułów, a nie sprzedaży produktów innych.
No tak, ale stąd jeszcze jest daleka droga do modelu opartego również o crowdfunding i co sprawiło, że zamiast po prostu myśleć, okej, no to będziemy wydawali swoje pieniądze i tworzyli gry i następnie sprzedawali, na model będziemy najpierw zbierali, a potem wydawali.
Nie aż tak daleka, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia i kiedy zrobiliśmy pierwszą grę, która nie była duża komponentowo, ale ona też nie była duża, dlatego że nie było nas stać ani organizacyjnie, ani finansowo na to, aby stworzyć duży projekt. Ale naszą ambicją było stworzenie dużego, fajnego tytułu. Byliśmy zainspirowani wtedy takim serialem Wikingowie.
Jasne.
Tak, bardzo, bardzo dobry serial. I na jego podstawie wpadł nam pomysł do głowy na zrobienie gry Valhalla. Gry, która opowiada o wierzeniach Nordów, o tym całym świecie, który jest w ramach ich kultury i wyeksplorować ten temat, stając się jarlem, czyli osobą, która zarządza swoją drużyną i
taki
walczy.
Taki
sołtys, tylko trochę bardziej waleczny.
No, nie wiem, ile sołtysów w życiu spotkałeś, szczególnie przed wyborami. Nie idźmy tą drogą.
Tak, więc i chcieliśmy stworzyć tą grę planszową, która już była zdecydowanie większa niż Słowny Ninja. I po prostu nie było nas stać na to finansowo.
Dlaczego nie pożyczka w banku?
To bardzo dobre pytanie. Myślę, że może ci na nie odpowiedzieć każdy młody przedsiębiorca, ponieważ bank pożycza firmom, które stać na spłatę tej pożyczki. Nas nie było wtedy stać na to, żeby ją spłacić.
Ale to było pierwszym rozwiązaniem, które chcieliście zrobić. Znaczy, to nie jest tak, że od początku stwierdziliście, chcemy wydać kolejny tytuł bardziej ambitny, i bierzemy do tego crowdfundingu, tylko raczej naturalnym na początku wydawało wam się pozyskanie kapitału tradycyjnymi, tak to nazwijmy, metodami.
Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ już aż tak bardzo nie pamiętam tego procesu. To było dosyć dawno, ale faktem jest, że nasza branża, w naszej branży to nie było coś innowacyjnego, żeby wejść w crowdfunding w ramach projektu stworzenia gry. Już wtedy były naprawdę fajne przedsiębiorstwa, fajne studia, które tworzyły dobre gry w tym modelu i dawały przykład, że można.
Ten czas to chyba były największe okresy prosperity tych wszystkich gier bazujących na resentymencie, na sentymencie, przepraszam. To chyba wtedy właśnie zbierano na Wasteland 3, na Baldur's Gate 3 i tak dalej, w sektorze gier komputerowych po prostu, więc możliwe, że to też mogło gdzieś was zainspirować.
Wtedy rzeczywiście crowdfunding miał rozkwit swój w wielu branżach, a większość z nich niestety w tym momencie już nie jest tak silna, ale gry planszowe cały czas rosną w siłę w crowdfundingu. Cały czas pobijane są rekordy finansowania projektów gier planszowych w ramach tego modelu.
Dlaczego wedle twojej wiedzy w grach planszowych sprawdza się to tak dobrze, a w innych już nie?
Bo mamy jako branża zdecydowanie lepsze delivery niż gry komputerowe. Jest cała masa projektów gier komputerowych, które zebrała fundusze, a potem twórców tych gier komputerowych nie było stać albo nie mieli tyle pasji w sobie na taką ilość lat, żeby tworzyć ten projekt i go dostarczyć na rynek. No więc społeczność wycofywała się z tych projektów.
Czy obserwujecie, że kryzys zaufania do crowdfundingu wynikły z nieudanych projektów w grach komputerowych odbił się jakkolwiek do zaufaniu do właśnie tego samego modelu, ale w branży takiej jak gry planszowe?
Nie mam żadnych badań, które mogą to potwierdzić. Na pewno jest tak, że ma to wpływ i wciąż, kiedy komunikujemy się ze społecznością, my adresujemy te obawy, pokazując nasz track record, pokazując to, że potrafimy robić gry, jak to robimy, jesteśmy bardzo, bardzo transparentni na każdym etapie tworzenia gry planszowej, pokazując poszczególne etapy, otwierając tą naszą kuchnię tworzenia produktu, właśnie dlatego, że nasza społeczność ma te obawy, że moglibyśmy nie dowieść im tego, co im obiecaliśmy. Te projekty od momentu, kiedy oni sfinansują do dowiezienia gry, potrafią trwać nawet 2 lata, więc oni muszą być naprawdę w tym procesie cały czas uspokajani, że rzeczywiście on idzie do przodu.
To w takim razie wróćmy do tego pierwszego projektu, który był dla was przecieraniem szlaków i testowaniem tegoż modelu biznesowego, czyli Valhalla. Więc na fali popularności serialu, swoją drogą, potem właśnie chyba zmienił się jako spin-off na Viking Valhalla, więc nazwa okazała się albo profetyczna, albo już wiedzieliście, że tak to będzie się nazywać.
Nie wiedzieliśmy, ale fakt jest taki, że w czasie tego projektu tworzenia gry Valhalla nawiązaliśmy współpracę z twórcami serialu i oni byli naszymi partnerami medialnymi. Czy zainspirowaliśmy ich do nazwy spin-offu? Raczej nie.
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Hasło pomidor. Natomiast, bo to właśnie byliście dalej małym zespołem.
Tak.
I postanowiliście na coś takiego się poważyć. Co było w tym najtrudniejsze?
Chyba nasza ambicja, ponieważ oprócz zrobienia projektu w Polsce, postanowiliśmy też stworzyć własne narzędzie do zbierania tych funduszy.
Okay.
W tamtym okresie.
I użyć własnej platformy zamiast tych najpopularniejszych.
Tak. W tamtym okresie było kilka rozwiązań dostępnych na rynku, ale żadne z nich nie spełniało naszych oczekiwań pod kątem prezentacji produktu, obsługi klienta, tego, jakie mamy możliwości, żeby z naszą społecznością wchodzić w interakcje i tak dalej. Mhm. Więc postanowiliśmy stworzyć własne narzędzie.
A jakie to były braki?
No na przykład właśnie sama prezentacja produktu albo bardzo istotnych dla naszej społeczności stretch goali, czyli celów finansowych, które są realizowane w momencie, kiedy osiągniemy jakiś pułap finansowania projektu. Ale tych różnic było więcej. Prezentacja samej nagrody, wiele, wiele szczegółów, które składają się na taką myśl, te rozwiązania nie są dobre.
Mhm.
Więc postanowiliśmy stworzyć własne i wtedy jeszcze nie do końca mieliśmy świadomość, jak trudne jest to zadanie, ale bez tej świadomości weszliśmy
do premiery własnej gry w niesprawdzonym modelu biznesowym dołożyliście sobie jeszcze dodatkowy kubełek stresu pod postacią zbudujmy własną platformę, na której mamy pieniądze na tę grę zebrać. De facto dwa wielkie projekty w jednym.
Nasza oferta była bardzo trudna do skonsumowania przez rynek. Mówiliśmy o tym, że nigdy nie wydaliśmy dużej gry, nigdy nie robiliśmy projektów crowdfundingu. I jeszcze mamy plan, żeby ją wyprodukować w Chinach, gdzie nie mamy z tym żadnego doświadczenia. Chcemy przesłać ją logistyką z Chin do Polski, o czym też zupełnie nie wiedzieliśmy. Na platformie, dla której to będzie pierwszy projekt i to nasz projekt, która nie ma żadnego zaufania i właśnie powstaje na waszych oczach.
Wspaniale to brzmi, w sensie nie miało się prawa udać, ale spoiler, udało się.
Osiągnęliśmy największy wynik w crowdfundingu w tamtym czasie. Pobiliśmy rekord crowdfundingu, pozyskaliśmy wtedy 527 tysięcy złotych.
Jak do tego doszło? W takim razie, jak pomimo tych wszystkich barier zaufania udało się ten cel zrealizować? Co się okazało kluczem?
Grywalizacja i zrozumienie potrzeb naszych klientów. To są dwa czynniki, na których opieramy. Cały model crowdfundingu opiera się o to, że społeczność, która ma go wesprzeć, chce czuć się mecenatami tego projektu.
Mhm.
Tak, to jest dosyć zapomniane słowo w dzisiejszym świecie.
Oczywiście.
Tak, ale ta potrzeba człowieka pozostała. On nadal chce czuć się częścią, pomimo tego, że nie ma...
Ja jestem cegiełką w tym projekcie, beze mnie nie powstałby.
Autentycznie by nie powstał. Tak, mhm. Ponieważ crowdfunding ma założony cel minimalny, bez osiągnięcia którego, no po prostu ten projekt się nie realizuje. W związku z tym ta potrzeba, ona istnieje w człowieku i ona bardzo często na rynku nie jest realizowana. Dodatkowo w takich obszarach rynku jak hobby, czym są gry planszowe, szczególnie te nasze, które nazywane są grami hobbystycznymi, to jest taki najwyższy poziom zaangażowania w swoje hobby. Co możesz zrobić więcej niż współtworzyć produkt, który potem grasz razem ze swoimi przyjaciółmi. Więc my, rozumiejąc te potrzeby naszego klienta, budowaliśmy ofertę, która pokaże mu, że on rzeczywiście może stać się mecenasem, że rzeczywiście będzie miał olbrzymi wpływ na grę. Mało tego, on może być w tej grze. Robiliśmy nagrody, w ramach których po przesłaniu nam swojego zdjęcia my tworzyliśmy ilustrację, która była jarlem jednej z frakcji i ty naprawdę mogłeś wziąć karty do ręki i grać sobą w tą grę. Więc jest to bardzo ważny czynnik. I drugi to jest grywalizacja. Znając mechanizmy gier ogólnie pojętych, tak, w tym gier planszowych, gier komputerowych, wiemy, co motywuje społeczność do konkretnych działań. Staramy się to projektować.
A możesz podać przykład takich mechanik?
Personalizacja.
Mhm.
Zdolność do spersonalizowania swojego produktu poprzez umieszczenia w nim swojego zdjęcia, no, jest bardzo silną motywacją. Kolejnym takim mechanizmem, który stosujemy, są wspomniane już wcześniej stretch goale, czyli cele finansowe,
mhm.
które nasza społeczność osiąga, aby do ich egzemplarza gry trafiła dodatkowa zawartość. Jest to gra, w którą gramy razem z naszą społecznością. My pokazujemy, że wraz z dodatkowymi zamówieniami spada nam koszt produkcji, więc w naszym budżecie pojawia się szansa na to, aby w grze pojawiły się nowe komponenty. Ale potrzebujemy do tego tych właśnie nowych zamówień.
Jasne, de facto po prostu cel na końcu drogi, znaczy do tego dążymy i tak. To jest dla mnie zrozumiałe. Ale prosiłeś takie dwie rzeczy niezależne od siebie, ja chciałbym je połączyć. Czyli po pierwsze powiedziałeś o tej potrzebie mecenatu,
tak.
którą też powiązałeś, a przynajmniej ja ją sobie wiążę w głowie, z potrzebą współtworzenia. A jednocześnie wcześniej powiedziałeś coś takiego, że to jest ten element delivery, tak? Czyli że zbierzecie pieniądze, natomiast finalny produkt powstanie przez 2 lata. I tutaj chciałbym po tym podsumowaniu tego, co powiedziałeś, żeby się upewnić, że dobrze zrozumiałem, trochę ten wątek rozwinąć. No bo jest sytuacja, w której chcę być tym mecenatem, chcę być współtwórcą i po prostu wrzucam 200 dolców, 100 dolców, 10 dolców, czy ilekroć bądź. Gdzie tu aspekt współtwórstwa poza byciem po prostu swego rodzaju pożyczkodawcą, tudzież płatnikiem w tym wypadku, tak? To jak dbacie, czy od początku właśnie to było jakoś projektowane, o to, żeby faktycznie ta społeczność miała na te gry realny wpływ? Czy zmieni się coś na poziomie mechaniki, czy będziecie zbierać jakiś feedback z rynku? Jak te mechaniki są wykorzystywane?
Tak, no tych mechanik jest bardzo, bardzo dużo. My o tym, że wystartujemy kampanię crowdfundingową, informujemy naszą społeczność z dużym wyprzedzeniem. Informujemy o tym w ramach tak zwanej prekampanii, gdzie pokazujemy core'ową wersję gry, czyli to jest taka główna mechanika, informując równocześnie, że czekamy na ich feedback. Pokazujemy to społeczności, pokazujemy tą wersję gry recenzentom, zbierając od nich informacje, co im się podoba, jakie widzą szanse na rozwój tego produktu i tak dalej, i tak dalej. Słuchamy tych wszystkich głosów i bierzemy je pod uwagę przy rozwoju dalszym gry. Przy projektowaniu stretch goali, przy projektowaniu rozszerzeń, które są potem dostępne jako dodatkowe nagrody, które można zakupić również w czasie trwania kampanii, albo modyfikując core gry, co też się zdarza. I taki przykład, który mogę podać, to mechanika w ramach gry The Witcher Old World, czyli naszego pierwszego dużego projektu z CD Projektem, w ramach którego społeczność właśnie w tej fazie prekampanii informowała nas, że wydaje im się, że walka z potworami jest zbyt łatwa, że chcieliby więcej głębi w samym tym doświadczeniu. I tak urodził się pomysł na dodatek, który rozszerza tę właśnie część mechaniki, który stanowił dla naszych wspierających pierwsze stretch goale w tej kampanii. Tak, czyli nasza społeczność zainspirowała nas do tego, żeby zmienić coś w naszej grze, dodać kolejną warstwę mechaniczną, którą my daliśmy w podziękowaniu za to, że oni ją stworzyli. Oczywiście to uruchamia u nas cały proces, tak, ponieważ muszą te mechaniki powstać, potem grafiki, potem wizualizacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musimy to wszystko przygotować, ale jesteśmy zainspirowani społecznością. Potem następuje moment kampanii. W ramach jednego projektu dochodzi do wymiany około 25-27 tysięcy komentarzy w bardzo krótkim okresie czasu, gdzie nasza społeczność bombarduje nas dzień i noc różnymi pomysłami, informując nas o tym, jak podoba im się każdy nasz ruch, każdy kolejny stretch goal, każdy add-on, który dodaliśmy, każdy nasz pomysł. W ramach kampanii codziennie publikujemy od jednego nawet do czterech update'ów. To są takie bardzo długie blogposty, które informują, co się dzieje, jakie mamy pomysły, pytamy o feedback naszą społeczność, gdzie nasza społeczność jest bardzo, bardzo zaangażowana. Kolejnym poziomem zaangażowania naszej społeczności jest Discord, czyli nasz wewnętrzny serwer, w ramach którego społeczność jest z nami w kontakcie niezależnie nawet od projektów. Cały czas komunikujemy się z nimi w ramach naszej struktury organizacyjnej. Wspierający są jednym z działów i ten dział rozumiemy jako dział osób, które są najgłębiej zaangażowani, skoncentrowani wokół naszego Discorda, których możemy cały czas pytać o pomysły o nasze gry, projekty.
Jak budowaliście tę społeczność? Bo sporo mówisz o jej wpływie. Oczywiście bez niej żaden z projektów by się nie udał. Natomiast jesteśmy trochę na tym rysie historycznym, na etapie, gdy ma powstać Valhalla, macie na to pomysł, być może nawet jeszcze niedograne partnerstwo z National Geographic, jak dobrze pamiętam, i trzeba tych ludzi, którzy będą chcieli wyłożyć na to pieniądze w ciemno na obcej platformie, nieznanej i wszystkich tych rzeczach, o których powiedziałeś, po pierwsze znaleźć, dotrzeć do nich, a po drugie przekonać, że warto u was. Jak to zrobiliście?
Nasze działania social mediowe oparte są o cztery filary, cztery E. Entertain, engage, educate i empower. Są to cztery E, w ramach których staramy się tworzyć content i zaprzęgać różnego rodzaju media do tworzenia właśnie treści. Treści, które mają zachęcić społeczność do wejścia z nami w interakcję. A więc mamy swoje własne media, mamy swój kanał na YouTubie, zarówno polskojęzyczny, jak i anglojęzyczny. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z całą masą recenzentów z całego świata, z którymi właśnie odbijamy pomysły na nasze gry, którym wysyłamy nasze gry do recenzji, ale nie tylko gry, bo i prototypy, nawet na bardzo wczesnym etapie. Staramy się też być na największych wydarzeniach branżowych i pokazywać nasze wczesne nawet prototypy. Mamy całą komórkę playtesterów, którzy przyjeżdżają do nas do siedziby firmy bardzo, bardzo często i zachęcamy ich do gier. Tak więc jesteśmy też w ciągłym kontakcie z całą masą małych i dużych wydawców treści właśnie skupionych wokół gier planszowych no i trochę też gier komputerowych, z którymi właśnie cały czas jesteśmy w ciągłym kontakcie i staramy się z nimi budować relacje. Więc tak, to są te wszystkie źródła budowy community i ona się zwiększa. Z projektu na projekt jest coraz większa. No i same medium crowdfundingu, ono też pomaga, tak? Ponieważ jeżeli korzystamy z platform międzynarodowych, takich jak Kickstarter czy GameFound w tym momencie, no to one same już mają zgromadzoną społeczność, którą informują o nowo powstałych projektach. I stamtąd też oczywiście do nas przychodzą ludzie.
I jak dużym zespołem jesteście teraz?
Na stałe pracujących jest 44 osoby, ale mamy też bardzo dużą siatkę kontraktorów, którzy realizują dla nas pracę na zasadzie właśnie kontraktu, tak? Czyli to są ilustratorzy, osoby, które tworzą figurki, artyści, jasne, którzy z nami współpracują.
Czyli zaangażowanych jest około 60-70?
Tak, około.
A kiedy tworzyliście Valhalla, ilu was było?
5.
Co musiało się w tobie zmienić, albo co cię najbardziej zaskoczyło na drodze od 5-osobowej firmy do 70-osobowej?
Największa zmiana w zarządzaniu, którą dostrzegam, to konieczność zmiany myślenia o zarządzaniu jako o zarządzaniu przez relacje do zmiany przez zarządzania przez narzędzia.
To przez to rozumiesz?
W zespole 5-osobowym nie musimy budować narzędzi, nie musimy tworzyć systemów do tego, aby update'ować się, motywować i wyznaczać cele, weryfikować, czy wszyscy mamy tą samą wizję produktu przed oczyma, tworząc go przez wiele lat. Ponieważ jesteśmy w zasadzie przy jednym biurku, siedzimy w jednym pokoju i jesteśmy w stanie non-stop ze sobą rozmawiać. W momencie, kiedy tworzymy taką organizację jak nasza, organizację hybrydową, w ramach której część osób pracuje na miejscu w biurze, a część pracuje zdalnie. Musimy upewniać się, że wszyscy podążamy w tym samym kierunku. Musimy mieć pewność, że podejmujemy dobre decyzje o tym, czy jak rozszerzyć zespół, o kogo rozszerzyć zespół, kto jest nam potrzebny. Tak, to są te wszystkie pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć i do nich już są potrzebne narzędzia, frameworki, systemy, które nas wspierają w podejmowaniu decyzji. Jest ich zbyt wiele, żebyśmy mogli je podejmować za każdym razem w oderwaniu od kontekstu i budować sobie ten kontekst na nowo. W związku z tym potrzebujemy narzędzi, które nam przyspieszają podejmowanie decyzji albo pozwalają delegować na innych podejmowanie tych decyzji.
Jak mówisz o przykładzie frameworku, który pozwala ci podejmować lepszą decyzję, to co masz na przykład na myśli?
W tym momencie w naszej firmie wdrażamy framework realizacji projektu, który nazywa się DEC Framework i jest naszym autorskim, opartym o kilka innych, które przetestowaliśmy w przeszłości. Jest on oparty o system Agile, o system OKR, wyciąga nawet niektóre elementy z systemu Waterfall na niektóre etapy realizacji projektu, więc pogłębiając swoją wiedzę na temat systemów zarządzania, wyciągamy z nich to, co w naszym kontekście wydaje się być optymalne i tworzymy z tego własne narzędzie. Korzystamy do tego jeszcze z systemu informatycznego, który nas to wspiera i tworzymy właśnie taki nasz system realizacji projektu.
Co was zawiodło w innych rozwiązaniach, że zdecydowaliście się na własne?
Każde z nich dawało nam jakąś dodatkową wartość i powodowało, że byliśmy sprawniejsi w jednym obszarze, ale z drugiej strony zabierało nam coś, na przykład kreatywność albo zwinność, jak w przypadku Waterfalla.
Podasz przykład jakiejś sytuacji, w której stosowany framework zaowocował błędem lub pominięciem czegoś, co powinno było się zadziać?
Takim przykładem nieudanego eksperymentu wdrażania systemu do zarządzania projektem było próba wdrożenia Jiry w naszą organizację.
Okej.
Okay. Wydawało się to być bardzo dobrym pomysłem. Ja jestem programistą, więc systemy tego typu są mi znane. Tak? Nie było dla mnie żadnym problemem, żeby tworzyć taski, obsługiwać Confluence, tworzyć dobrą dokumentację i tak dalej, i tak dalej. I z wielkim uśmiechem na twarzy przyszedłem do zespołu i powiedziałem, mam rozwiązanie na nasze problemy organizacyjne i proszę bardzo, to jest to, czyli Jira. Pokazałem je wszystkie możliwości, jakie tam są, które może wykorzystywać zespół, zrobiłem szkolenie, pokazałem, jak możemy z tego korzystać. I wszyscy z przerażeniem w oczach patrzyli na to narzędzie jak na jakiś kombajn, którego zupełnie nie rozumieją. Nie zrażałem się z tym, myśląc, okej, po prostu jeszcze tego nie rozumieją, za chwilę dostrzegą wszystkie korzyści wynikające z prowadzenia projektu w ten sposób. No więc jeszcze z większą dedykacją dodałem do tego procesy agile'owe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zachęcając zespół do korzystania z nich. Niestety karteczki z biurek nie zniknęły. Dyskusje ponad stołem i brak zapisywania ustaleń w Confluence się nie skończył. No więc tak, zobaczyłem, że to nie jest dobre narzędzie, a nie, że ludzie nie chcą z niego korzystać, dlatego że wypierają świadomość, że to im pomoże. Okazało się, że UI tego narzędzia Jira był po prostu zbyt skomplikowany i niedostosowany do naszego kontekstu. Narzędzie ma wspierać naszą pracę, a nie my mamy wspierać narzędzie. Zrozumiałem to dopiero wtedy. Mhm. W związku z tym, z tą świadomością szukałem narzędzia informatycznego, które będzie na tyle proste w obsłudze, a z drugiej strony elastyczne do tego, żebyśmy mogli je dostosować do swoich potrzeb, żeby wspierało naszą pracę, a nie powodowało frustrację. No i tak ożeniliśmy się z Mondayem, z którym jesteśmy do dzisiaj i jest to świetne narzędzie, które w 100% wypełnia nasze potrzeby. Ludzie korzystają z niego, ludzie u nas w pracy, tak? Korzystają z niego bardzo, bardzo chętnie. W tym momencie cały obieg informacji i informacje na temat produktu w połączeniu z jeszcze jednym narzędziem, które dodaliśmy dopiero po jakimś czasie, czyli Miro, dają taki nam zestaw, który powoduje, że jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać projektem.
Powiedziałeś wcześniej coś takiego, że jednym z kluczowych aspektów pracy przy firmie takiej skali i w ogóle w zespole jest nieustanne dbanie o to, żeby pokazywać, powtarzać swoje wartości, rzeczy, które chcecie zrobić, czyli utrzymać przy tak długim procesie delivery tą wspólną misję, wizję, kierunek. Mhm. Jak to robisz?
Zaczyna się to na samym początku projektu, kiedy dla danej gry określamy Unique Value Proposition, gdzie de facto określamy, co chcemy osiągnąć, jakie doświadczenie klienta chcemy osiągnąć przy tym projekcie. Jeszcze nie znamy dokładnej specyfiki mechanik, które zastosujemy, jeszcze nie wiemy dokładnie, jak ta gra będzie wyglądała, ale wiemy, jakie emocje chcemy wywołać u naszego gracza. Ponieważ określamy to na samym początku, jesteśmy w stanie na każdym etapie realizacji tego projektu weryfikować, czy nasze decyzje wspierają to założone doświadczenie, czy nie. W związku z tym zachowujemy bardziej tą konsystencję tego pierwotnego zamysłu na produkt.
Ale powiesz, to brzmi bardzo fajnie w założeniach, a interesuje mnie trochę mechaniki. Czy to jest na przykład tak, że co tydzień są spotkania, na których ktoś raportuje kawałek pracy i ktoś się pochyla, czy to pasuje do czegoś narysowanego na flipcharcie 5 miesięcy temu, czy ten proces przebiega jakoś inaczej, mam jakąś dokumentację, później ktoś to ocenia, robi to człowiek, robi to obiektywne narzędzie, których jesteś fanem. Jak to wygląda od procesu, powiedzieliśmy, zgodziliśmy się, żeby jakoś to było, a potem jak wygląda ten etap, kontrolujemy, czy to na pewno tak jest. Bo to są te dwa, wiesz, te dwie rzeczy, które są częste, że powstają świetne pomysły, zespół się na nie zgadza, wszyscy są aligned i on board, go on board, widzisz, jaki fajny play on word, żeby w tym momencie tutaj zachować ten paraangielski element. Ale potem dochodzi do tego, że często projekty w firmach się rozmywają, idą w innych kierunkach i coś, co miało być żółtym kółkiem, okazuje się zielonym kwadratem i nikt nie ma pojęcia, jak do tego po drodze doszło. Tak. Albo jest oznaczonych kilka priorytetów na dany miesiąc, a co dopiero na dwa lata, jak w waszym wypadku, a po miesiącu okazuje się, że zespół nie zrobił nic z tego, bo skręcił w zupełnie innych kierunkach, bo była bieżąca potrzeba innego działu, tu jakaś zmiana, tu ktoś sobie coś dopowiedział. Więc jak wszędzie w ludzkich zespołach i przy takich projektach, a szczególnie rozłożonych w czasie, jest cała masa rzeczy, które mogą pójść nie tak, na etapie potem właśnie trzymania pieczy nad tym, żeby to nie skręciło w niewłaściwym kierunku. I czy są pewne praktyki, narzędzia, frameworki, czy chociażby właśnie system spotkań albo czegokolwiek innego, które stosujecie w zespole, wypracowaliście przez lata, żeby to jednak w tych ryzach trzymać? Mhm.
Powiedziałbym, że są dwa filary tego, żebyśmy byli w stanie utrzymać ten fokus na celu. Pierwszy to jest sama struktura organizacyjna, którą stworzyliśmy, która rzeczywiście przez role, które mamy wewnątrz zespołu, powoduje, że jesteśmy, że są osoby odpowiedzialne do tego, aby dbać o to, żeby zachowywać spójność myśli w każdym z działów. Problematyczne jest to, że nie tylko w ramach jednego zespołu może zmienić się priorytet i osoby skręcają, ale kiedy artyści współpracują ze sobą w różnych działach, to ten obieg informacji jest naprawdę trudny. W związku z tym mamy osobę, jest nią Product Owner Lead, który jest odpowiedzialny za to, aby obieg informacji między zespołami przebiegał jak najbardziej łagodnie i płynnie, oraz za to, żeby wypracowane rozwiązania na poszczególnych etapach realizacji tego projektu były spójne.
Więc... Od początku wiedzieliście, że taka osoba musi być, czy raczej nauczyliście się o potrzeby takiej osoby, bo za wami jakieś negatywne doświadczenia?
Wiedzieliśmy, że ta osoba jest potrzebna, tylko że my byliśmy tymi osobami, tak? Czyli to na początku na nas, jako właścicielach, ciążyła ta odpowiedzialność. Mhm. Ale w momencie, kiedy organizacja stawała się większa, bardziej rozbudowana, wiedzieliśmy, że musimy oddać i tą kompetencję, więc stworzyliśmy taką pozycję.
A jakich potencjalnych błędów obecność takiej osoby pozwala uniknąć? W sensie, tak, dla przykładu, w jak złych albo odmiennych kierunkach zespoły mogą przy tym samym projekcie pracując podążyć?
Czynników, które wpływa na to, czy gra planszowa będzie wysokiej jakości, czy nie, jest naprawdę cała masa. Mogę skupić się na tych takich najbardziej oczywistych, czyli na przykład produkcyjnych. Mhm. Dostosowanie figurki do produkcji, figurki do tego, aby ładnie prezentowała się w internecie, to są dwa procesy, które muszą zajść na tej samej figurce, ale równolegle. Tak, tworzymy design, który pokazujemy naszej społeczności i on musi jeszcze przejść pewne dodatkowe procesy, aby również stał się produkcyjnie wykonalny i żeby fabryka mogła sobie z nim poradzić. Ostatecznie one są bardzo zbliżone pod kątem wyglądu, ale no, te procesy muszą następować. Jeżeli nikt nie będzie o tym pamiętał, a fakt jest taki, że artyści, którzy wykonują te prace, nie zawsze o tym pamiętają. Nie zawsze pamiętają, że to nie tylko musi pięknie wyglądać, ale też być produkcyjnie wykonalne. Może dojść do tego, że ostatecznie stworzymy grę, którą rzeczywiście społeczność zaakceptowała, jest piękna, ale jest produkcyjnie niewykonalna. W związku z tym potrzebny jest integrator wiedzy między projektami. Osoba, która dba o to, żebyśmy zbierali feedback od projektu do projektu i przekazuje te najważniejsze informacje na danym etapie realizacji projektu zespołowi. No właśnie, po to, żeby unikać błędów i żeby być cały czas align z tą pierwszą myślą. No i to jest ten pierwszy filar. Drugi filar, na którym się opieramy, to jest nasz system, który kaskadowo nasze cele strategiczne przekłada na coraz niższe cele, najpierw dla projektu, potem w projekcie dla zespołów, a potem dla każdego z pracowników. Ten system oparty jest o, na początku właśnie wyznaczenie sobie głównej idei produktu, potem zapisanie jej w formie kamieni milowych. Kamienie milowe mają przypisane do siebie cele strategiczne dla kamienia milowego. Kamienie milowe rozpisywane są na inicjatywy, a inicjatywy rozpisywane są na zadania. Zadania to jest najmniejsza jednostka, którą otrzymuje zespół i wykonuje ją jedna osoba. Inicjatywa jest to zbiór zadań, które jest realizowane przez jeden dział, a kamień milowy to jest międzydziałowe współpraca nad jakimś dużym wycinkiem naszego projektu. W związku z tym, że każdy z tych etapów ma przypisane do siebie KPI-e i mierniki sukcesu realizacji danego etapu, od celu strategicznego, który zawarty jest w celu całej firmowym, tak i naszej strategii firmowej, aż do samego dołu, weryfikujemy na każdym etapie, czy idziemy zgodnie z wyznaczonym przez siebie kierunkiem. Więc jeżeli zadanie posiada rozbieżności w KPI-ach, to już my wiemy, że będziemy mieli rozbieżności na etapie inicjatywy
i kamienia milowego. Co to znaczy rozbieżność w KPI-ach? Bo to, co zbudowałeś, jest jednocześnie prostą i skomplikowaną strukturą. Prostą w tym zakresie, że jest główny cel, do niego są ścieżki, na tych ścieżkach są kamienie milowe, a na tych kamieniach milowe są metryki, które nam mówią, czy idziemy w odpowiednio szybkim tempie, upraszczając sprawę.
Albo w jakości.
Albo w jakości, oczywiście. Ale z drugiej strony jest to niesamowicie skomplikowane, ponieważ jest to system, na którym już chyba nawet z tego mojego wylistowania jest 6 czy 7 pięter, na których wszyscy wszystko mierzą i gdzieś zapewne raportują, żeby to zobaczyć, czy na samym końcu jest status realizacji w dziurze, byśmy powiedzieli, zielony czy nie, prawda?
Tak.
Więc czy możesz podać przykład właśnie tych potencjalnych rozbieżności w KPI-ach i jak to może tak właśnie kaskadowo, ale teraz do góry, położyć w cudzysłowie albo opóźnić po prostu projekt?
Chyba będzie mi łatwiej jednak z góry zejść, tak?
Dobra, czyli mamy, niech i tak będzie.
Tak, czyli naszym celem dla danego projektu, mogę przydać to na przykładzie Cyberpunka, jest osiągnięcie 60 tysięcy followersów. Dlaczego jest to dla followersów danego projektu? Tak, osób, które się w czasie prekampanii zapisały do tego, żeby zostać poinformowanym, że ta kampania wystartuje.
Okay.
Dlaczego jest to dla nas ważne? Ponieważ wiemy, jak działa matematyka w crowdfundingu i wiemy, że taka liczba osób spowoduje, że tak tyle i tyle osób przyjdzie dnia pierwszego, więc możemy liczyć na taki efekt.
Jasne, macie po prostu policzoną konwersję, wiecie, jaki procent ludzi realnie wspiera projekty i tak dalej.
Dokładnie. Jeżeli chcemy osiągnąć 60 tysięcy, to wiemy, że bardzo istotny dla tego celu jest pierwszy dzień prekampanii, który generuje naprawdę znaczną część z tego, z tej liczby. 60 tysięcy followersów to był wynik, który dawał nam drugie na platformie GameFound, wynik pod kątem ilości historycznie, kiedy kiedykolwiek ktoś osiągnął jako kreator projektu. Więc był to bardzo ambitny cel. Wiedzieliśmy, że taka ilość to jest ponadprzeciętna ilość, więc musimy stworzyć narzędzia, które tego dnia pierwszego wywołują olbrzymi szok dla społeczności i stworzą coś, co naprawdę poruszy tą społeczność i zachęci do wejścia w interakcję.
Tak zwany efekt wow.
Tak, dokładnie. Żeby to osiągnąć, wymyśliliśmy, że jako jeden z niewielu projektów, chyba pierwszy tak naprawdę na rynku, zrobimy teaser. Nie tylko trailer gry, ale teaser naszej produkcji. Jeszcze nic nie mówimy, jak się w nią gra, ale pokazujemy jej cechy. W ramach animacji 3D, która prezentuje już jakieś elementy, komponenty tej gry, ale bardziej opowiada o rozgrywce, niż ją pokazuje.
Jasne, bo reguły jeszcze do końca nie są
znane.
Znane.
Tak. Więc musimy stworzyć ten teaser. Ten teaser ma pewne parametry, które my z doświadczenia wiemy, że musimy osiągnąć. Jak na przykład długość trwania tego takiego materiału, żeby on był w stanie być skonsumowany przez większość naszej społeczności i żeby oni mogli zobaczyć ostatnią planszę, która jest call to action i przejść na naszą stronę, ostatecznie kliknąć follow.
I jeszcze, bo jeżeli możesz tylko tutaj w pół zdania się zatrzymać, skąd macie pewność o tej na przykład estymowanej właściwej długości i tak dalej? To są dane z zeszłych projektów, tak, czy czerpiecie wiedzę skądinąd?
Z zeszłych projektów. Obserwujemy po prostu, jak zachowuje się społeczność, oglądając nasze materiały.
Okej, na tej podstawie wiemy na przykład, że teaser nie może być dłuższy niż minutę, bo nikt nie wydoli.
No tak, w naszym przypadku jest to nieco dłużej, ale
jasne, bardziej chodzi o zasadę.
Tak, tak, dokładnie.
Dobra, i idziemy dalej.
W związku z tym, że i to jest, i stworzenie teasera do gry, to jest inicjatywa. Tak, czyli zeszliśmy z dużej rzeczy, jakim jest kamień milowy, do inicjatywy i teraz przechodzimy do zadania. Żeby można było osiągnąć dwuminutowy trailer, to wiemy, że lektor, który będzie mówił, nie może mówić dłużej niż minuta 45, no bo dojdą jeszcze dodatkowe sceny i tak dalej.
Plansze, wybuchy.
Tak. Więc teraz przechodzimy do zadania dla jednego ze specjalistów, który ma za zadanie stworzyć scenariusz do trailera. I on ma w ramach tego zadania KPI, aby w ramach tego scenariusza sprawdził, czy głos lektora nie wypowie go dłużej niż minuta 45. Okej? Okay? No, oczywiście on nie jest pewny tego, no bo lektor potem może troszeczkę...
Tempo mówienia jest różny,
tak,
pewnie.
Ale wciąż jesteśmy bardzo blisko tego, żeby tą idealną długość materiału osiągnąć. Właśnie kaskadowo schodząc w dół z celami.
Brzmi wspaniale, pod warunkiem, że wszyscy wszystko spełnią tak, jak powinni, a mnie zawsze fascynuje, a co jak któryś z tych etapów się dokument nie wywali. Ktoś nie przekaże zadania, ktoś przygotuje jednak tekst, lektor będzie miał gorszy dzień, będzie czytał za wolno. Mieliście kiedyś sytuację, gdy tak pięknie zaplanowane działanie od kamienia milowego do inicjatywy wysypało się na którymś z tych niższych etapów tego procesu?
Tak, najczęściej tym elementem wysypującym nasz idealny plan jest społeczność, kiedy my do nich przychodzimy już z jakimś wytworzonym materiałem.
Praca fajna, tylko ci klienci.
I oni nam mówią, że super pomysł, ale nam się nie podoba. więc wtedy rzeczywiście następuje takie bardzo duże spięcie wewnątrz zespołu i staramy się wczytać w te komentarze, które do nas trafiają i zaadresować je, nie? Czyli zmienić ten kierunek nasz początkowy, który sobie założyliśmy. Więc tak, są takie sytuacje. Mhm.
Jak to się stało, że udało wam się nawiązać współpracę z CD Projekt Red, z CD Projekt generalnie?
To długa historia.
Skróćmy ją na potrzeby podcastu.
Tak, trwała 1,5 roku i zaowocowała powstaniem kilku gier planszowych, które nigdy nie ujrzały światła dziennego.
O!
Tak, ponieważ CD Projekt miał doświadczenie tworzenia gier planszowych już przed tym, jak wszedł z nami we współpracę, i były to doświadczenia, które dawały mi taką myśl, że może jednak nie warto kontynuować tej myśli strategicznej, biznesowej. Więc musieliśmy ich przekonać do siebie. Mały zespół, który zrobił 2 projekty crowdfundingowe.
Ale rekordowe. Przynajmniej jeden.
W ten w Valhalla tak. Drugi nie był już tak bardzo spektakularny, ale był międzynarodowy. Czyli już nie tylko pokazaliśmy go w Polsce, ale też...
Natomiast tak, umówmy się, doświadczenie dalej małe, jak na kogoś, kto chce pracować z takim CD Projektem.
Korporacją, tak, tak. Więc musieliśmy ich przekonać dedykacją do tego świata i zrozumieniem go i zaadresowaniem ich potrzeb. Nie przyszliśmy tylko z pomysłem...
Zróbmy grę,
bo zobaczcie, jaką zrobiliśmy fantastyczną grę, tylko zaczęliśmy od badania ich potrzeb. Jaką wy grę chcielibyście zrobić? Co okay. dla was jest ważne? Grze planszowej.
A chciało im się zaangażować w taki projekt?
Tak. To są pasjonaci tego świata. Część z nich to jest bardzo duża firma, w ramach której większość ludzi to geecy, którzy uwielbiają gry komputerowe, gry planszowe i cały świat popkultury. W związku z tym oni mieli pomysł na to, jak zrobić dobrą grę planszową w uniwersum Wiedźmina. Może nie były to pomysły, które bez przefiltrowania mogłyby być wdrożone w dobry produkt, ale był to na pewno bardzo dobry zalążek do tego, żeby na podstawie tych idei stworzyć coś, co będzie bardzo dobrym.
Jeżeli możesz powiedzieć, bo może było to skomplikowane, a może było to bardzo proste, jak udało ci się w ogóle dobić na takie spotkanie? No bo wiesz, słucha nas pewnie wiele osób, które sobie myśli, jak to się stało, że gościu z małej firmy z Poznania wbił się na w cudzysłowie spotkanie, czy jakkolwiek to wyglądało, żeby porozmawiać o tworzeniu gry bądź badaniu potrzeb pod kątem tworzenia gry z tak dużą firmą, która ma pewnie zapytań podobnego autoramentu wiele set miesięcznie.
To nie ja wbiłem okay. się na to spotkanie. Na to spotkanie nie musieliśmy się wbić. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałem wcześniej, Łukasz jest autorem gier, mój wspólnik jest autorem gier i recenzentem gier na YouTubie. Mhm. W związku z tym osoby CD Projektu, które interesują się zarówno grami komputerowymi, jak i grami planszowymi, znała nas. Tak, miała wiedzę o, miała świadomość naszego istnienia. Więc to na pewno nam bardzo pomogło. W związku z tym, kiedy my dowiedzieliśmy
się... Budowanie marki się opłaca.
Tak. Kiedy my dowiedzieliśmy się, kto jest odpowiedzialny za tego typu decyzje w CD Projekcie i odezwaliśmy się do tej osoby bezpośrednio, no to ten kontakt był już ciepły. Nie był, nie było to zwykłe zapytanie, czy możemy coś razem zrobić, tylko raczej dyskusja na poziomie, o super, robicie fajne rzeczy, porozmawiajmy.
I to jest wątek, który sobie pozwolę skomentować, bo dałoby się tą historię spłycić do tego, no wysłałem wiadomość na LinkedInie albo maila i człowiek odpowiedział i hej, współpracujemy. Natomiast tutaj właśnie była ten cała przedakcja, tudzież prekampania, powiedziałbym po waszemu, tak, gdzie jednak ta znajomość was była nawiązana. My mamy podobne doświadczenia, choć w zupełnie innym aspekcie, czyli na przykład w kampaniach cold mailowych, które również są dla nas realizowane. I no, cold mail jest generalnie odzywaniem się do ludzi, którzy nie myśleli o tym, żeby się do ciebie odezwać. Ale widzimy to po wynikach naszych kampanii na tle tego, jak są wyniki tego typu kampanii na rynku, że kiedy my wysyłamy coś takiego, to potem często ludzie odpisują, o, kojarzymy was, o, kojarzymy Artura Jabłońskiego, o, fajną robotę edukacyjną robicie. W sumie mieliśmy się do was odezwać, ale jakoś tak nie było powodu. A teraz padł od nas mail. Gdyby to był mail od losowej firmy, jakich przychodzi 20, o bardzo podobnej treści, byłby skasowany. Ale ponieważ przychodzi od nas i ktoś już się wcześniej z tym zetknął, choćby nawet komentarza po sobie na przykład pod moim programem nie zostawił, zostawiajcie więcej komentarzy, pamiętajcie, to w tym momencie to jest ta przedakcja, która jest kluczowa. To jest ten aspekt budowania marki, który potem ma wynik na czysto handlowo-relacyjne, transakcyjne działanie, o którym wielu zapomina, więc trzeba robić i jedno, i drugie. Więc na kanwie tych dwóch historii trochę masz, moja z innego segmentu niż waszego, chciałem podbić tę myśl, że działa to bardzo podobnie.
Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne działanie, które może skopiować prawie każda firma, czyli budować swoją rozpoznawalność, jak robić najlepiej, dawać wysokiej jakości content, wartość swoim potencjalnym klientom, nawet jeżeli odpowiedź nie jest natychmiastowa. To wymaga bardzo dużego oddania tej sprawie i wiary w to, że to się kiedyś zwróci.
Jak w procesie produkcji godziliście już teraz być może sprzeczne interesy jednak dwóch frakcji? No bo z jednej strony macie oczekiwania potencjalnych graczy, którzy mówią, chcemy grę taką i taką. Z drugiej strony prawdopodobnie wszystkie możliwe korporacyjne mechaniki kontroli nad tym, jak coś sygnowane marką Wiedźmin, CD Projekt, jakkolwiek ma wyglądać.
Nie jest to proste.
Zdziwiłbym się, gdybyś odpowiedział inaczej.
Nie jest to proste.
A kto ma decydujący głos?
Zawsze licencjodawca. Okay. Zawsze.
To a zdarzyło się tak, że licencjodawca ugiął się po tym, jak przyszliście do niego i mówi, mieliście taką kartę przetargową, społeczność 10 tysiącami głosów mówi, że trzeba to zrobić inaczej?
CD Projekt, który nie jest jedynym naszym partnerem, ale w tym momencie głównym, jest bardzo zaangażowany w ten proces. I szczerze mówiąc, nie musimy przychodzić w ten sposób. Okay. Bo osoby, które są zaangażowane z poziomu właśnie z tej firmy CD Projekt w nasze projekty gier planszowych, one są na bieżąco z naszą społecznością i czytają jej komentarze. My zawsze przedstawiamy CD Projekt jako współwydawcę gier i to nie jest tylko nalepka marketingowa, tylko tak de facto to wygląda. Jest zespół w ramach struktur CD Projektu, który jest odpowiedzialny za współpracę przy tym projekcie, który weryfikuje jakość tworzonych przez nas komponentów, spójność ze światem stworzonym przez inne departamenty w ramach tej firmy. Więc są to osoby, które są bardzo, bardzo zaangażowane i my razem z nimi partnersko rozmawiamy o tym, że słuchajcie, wspólnie widzimy, że społeczność tego oczekuje. Czy myślicie, że to jest dobry pomysł? My uważamy, że tak. A co wy o tym sądzicie? I ta dyskusja trwa. W momencie, kiedy potrzeby społeczności zgłaszane przez nią bardzo, bardzo mocno są możliwe do zaimplementowania w danym świecie, tak, na przykład Wiedźmina, kleją się na poziomie historii no i są po prostu spójne z marką, tak, z danym światem, który został wytworzony w ramach licencji, to najczęściej nie ma żadnego problemu. Są żeby go zaimplementować, ten pomysł. Są takie pomysły, które po prostu są niemożliwe do zaimplementowania, bo musielibyśmy pogwałcić zasady rządzące danym światem. To jasne. Wtedy nie jest to możliwe.
Powiedziałeś, że zanim powstał ten pierwszy projekt, który ujrzał światło dzienne, to było kilka, którego nie ujrzało. Dlaczego?
Bo nie były przekonywujące dla zespołu CD Projekt. Tak? To zebraliśmy te potrzeby i stworzyliśmy mechaniki, gry, które nie odpowiedziały w pełni. Tak? Czyli były tylko pretekstem do tego, żeby otworzyć dyskusję jeszcze raz, na podstawie tych doświadczeń zbudować kolejny produkt i kolejny, aż doszliśmy do mechaniki The Witcher Old World.
A co sprawiło, że pomimo pierwszych, jak sam powiedziałeś, kilku nieudanych prób wytworzenia czegoś takiego, zarówno wy utrzymaliście motywację, że to warto dalej w to brnąć, jak i CD Projekt wiarę, że wy wreszcie wytworzycie coś, na co można postawić.
Na to drugie pytanie ciężko mi odpowiedzieć, bo to rzeczywiście wydaje się, że po prostu chyba się polubiliśmy z osobami.
Dobrze, do tego wiesz, jak się udało zbudować tę relację opartą na zaufaniu, że na koniec dnia ten team dowiezie rzecz, która będzie spełniała wszystkie kryteria marki Wiedźmin.
Tak, no naprawdę to wydaje się, że to jest po prostu relacja, tak, którą udało nam się przez te miesiące zbudować w wspólnej współpracy. Łącznie to było półtorej roku, no ale wiadomo, że różne okresy były mniej lub bardziej intensywne, więc te rozmowy trwały i wydaje mi się, że właśnie to pokazanie naszego oddania tej marce, jaką jest Wiedźmin, tego, że my naprawdę jesteśmy pasjonatami tego świata i że chcemy razem z nimi stworzyć coś, co jest najlepszą możliwą grą planszową w ramach tego świata, spowodowało, że oni nam uwierzyli, że tak jest i chcieli z nami kontynuować rozmowy. To są też pasjonaci, którzy naprawdę im zależy na tym, żeby tworzyć najlepsze produkty, jakie tylko są możliwe w ramach tej licencji. Więc to od strony CD Projektu. Chyba mogę powiedzieć tylko tyle, no bo to
jasne,
wewnętrzne motywacje.
Jasne, mówisz w czyimś imieniu.
Tak. Jeżeli chodzi o nas, to po pierwsze, tak jak już wspomniałem, jesteśmy olbrzymimi pasjonatami Wiedźmina, więc to jest jeden bardzo ważny czynnik. Drugi jest taki, że wiedzieliśmy, że to jest kolejny etap, który może pomóc nam wejść wyżej biznesowo. Rozpoznawalność świata, w ramach którego tworzy się produkt, jest bardzo ważnym czynnikiem zakupowym. Więc jeżeli tworząc własne światy jesteśmy w stanie zainteresować jakąś grupę osób, to tworząc świetny produkt w ramach dobrze rozpoznawalnego świata globalnie, jesteśmy tych osób w stanie zainteresować więcej naszym produktem. Oczywiście robiliśmy swoją robotę też w innych obszarach, to nie był jeden projekt, który realizowaliśmy, ale staliśmy się bardzo, bardzo mocno nad tym pracować, aby pogłębiać tą relację i wytworzyć ten produkt, który przekona partnera do współpracy.
To w takim razie ostatnie pytanie z mojej strony. Poruszyliśmy bardzo wiele aspektów w zakresie zarówno współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zarządzania zespołem, budowania organizacji od jego początków. Czy jest jakaś jedna rzecz w zakresie, żeby to jakoś zawęzić, rozwoju biznesu bądź zarządzania, którą jako taką zamykającą klamrą twoją opowieść biznesową, myśl albo lekcję chciałbyś tutaj wszystkim słuchaczom jeszcze podbić, jako powiedzmy tą jedną rzecz, którą mieliby wynieść z tej rozmowy?
Artur, podnosisz tak bardzo wysoko poprzeczkę dla tego pytania.
Co ci mogę powiedzieć? Najtrudniejsza piłka na ostatnią kolejkę.
Spróbuję może bardziej podsumować tą naszą rozmowę i spróbować wyciągnąć z niej...
Zazwyczaj ja to robię, więc chętnie posłucham, jak robi to ktoś inny.
Tak. Wydaje mi się, że to, co spowodowało, że byliśmy w stanie osiągnąć sukces w naszej branży, to pasja, którą mamy do tworzenia gier planszowych i ogólnie do gier planszowych. Pasja do świata, w ramach których tworzymy i szukanie odpowiedzi, jak rozmawiać ze społecznością, aby wsłuchać się w ich potrzeby i razem z nimi budować produkt. Taki, który oni naprawdę chcą zobaczyć na swoim stole. Jest to ich hobby, które my współdzielimy, i wiemy, że chodzi w nim o dobrą zabawę. I to jest najważniejsze. Żebyśmy dali im to poczucie przygody w ramach tego produktu, przygody, którą oni chcą poczuć. Skupiamy się na tym bardzo, bardzo mocno i nasza cała organizacja, systemy zarządzania i wszystkie inne aspekty, o których poruszyliśmy, są ukierunkowane na to, aby stworzyć razem ze społecznością grę, która da im najlepszą możliwą przygodę na stole.
Ja bym się nie zgodził. Nie w tym sensie, że neguję to, co mówisz, bo to jest prawda. Ale dodałbym właśnie to jedno piętro, któremu oddałeś chyba najmniej, bo powiedziałbym tak półzłośliwie, pasja nie tworzy procesów. Natomiast to, co mocno przebrzmiało z twojej rozmowy, to taki głęboki szacunek graniczący z obsesją na punkcie, taką zdrową obsesją w tym wypadku, systemów uzyskiwania pętli informacji zwrotnej, oczywiście od społeczności czy partnerów, ale też od społeczności osób, które mają to na końcu kupić, czy wewnętrznie w zespole osób, które te zadania wykonują i właśnie nieustannego myślenia nad optymalizacją sposobu, w jaki działamy, wiedząc, jak odległy jest cel i jak wiele rzeczy może pójść nie tak. Więc tutaj myślę, że twoje programistyczny background też ma trochę wspólnego z tym, że masz pewnie być może nawet pasję w budowaniu takich skomplikowanych łańcuchów zależności i tym podobnych, ale to bym chciał pod tego podbić. Czy to wszystko, taka tworzenie produktu, który polega na zbieraniu funduszy od osób, które muszą ci zaufać i być nieustannym mecenatem i współtwórcą tego projektu, nauczyło cię czegoś, co przyniosłeś do innych biznesów, w które jesteś zaangażowany, tak jak na przykład Auroria, o której rozmawialiśmy, kiedy się ostatni raz widzieliśmy?
Och, jest cała masa rzeczy, która migruje tej wiedzy zakumulowanej w jednym i w drugim biznesie, która migruje z jednego do drugiego. Więc wiele lekcji, które wyciągamy w ramach Go On Board, szczególnie w tym obszarze marketingu, przenosimy do Aurorii jako ideę i próbujemy jej implementować w ramach tej firmy. I w drugą stronę, zdolność do prezentacji produktu na tym poziomie, czyli zdolność do wytworzenia pięknych renderów komponentów, które mamy i w ramach gier planszowych naprawdę mamy taką topową umiejętność w tym zakresie. Ona powstała w ramach spółki Auroria przy prezentacji biżuterii, bo jest to bardzo, bardzo trudny obiekt do wyrenderowania, do stworzenia obrazu, który jest przypominający ten realny produkt fizyczny.
I to się bardzo ładnie spina z wątkiem, który poruszyłeś właśnie podczas naszej poprzedniej rozmowy, gdzie byliście we dwójkę, czyli tym systemem tworzenia innowacji, gdzie bierzemy coś działającego w jednej branży i próbujemy przełożyć to do drugiej, czy rozwiązuje to realny problem. Tu i tu problemem jest zaprezentowanie czegoś, czego nie ma. W sensie tu masz pierścionek, którego nie dotkniesz, a u was przy waszym modelu jeszcze nie powstał. Tu masz grę, która powstanie za 2 lata, po to się 15 razy zmieni, ale już teraz trzeba ją nęcąco podać społeczności.
Dokładnie.
Gdyby ktoś chciał wesprzeć jakiś z waszych projektów, które niedługo się niechybnie pojawią na horyzoncie, to gdzie was szukać?
Wystarczy wpisać w dowolne
wystarczy
social media.
Wiedźmin. Jesteśmy wyżej wypozycjonowani w CD Projekt Red.
A Wiedźmin Stary Świat w Polsce na pewno i to wystarczy, ale goonboard.com lub na dowolnej platformie social mediowej goonboard na pewno można nas znaleźć.
I tam was odsyłamy, a moim państwa gościem był Łukasz Siemiński. Dziękuję ci, Łukaszu, bardzo za udział w programie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć! Thank you.